Co oznacza reelekcja Erdogana dla architektury bezpieczeństwa w Europie? Przede wszystkim Erdogan utrzymuje poprawne stosunki z Rosją, sprzedaje broń Ukrainie i blokuje Szwecję, która chciałaby wejść do NATO.
No po pierwsze dalej będzie współpracować z Rosją, dlatego że ta Rosja jest mu bardzo potrzebna, biorąc pod uwagę choćby kontakty gospodarcze i to, że w tym momencie nie wiem, Rosja odroczyła spłatę rachunków za gaz, przez co on mógł doroczyć swoim wyborcom tę spłatę tych rachunków. Zatem też inwestuje w Turcję, a Turcji jest to potrzebne. Ale też jest mu to potrzebne z uwagi na Syrię, dlatego że na pewno będzie musiał jakoś sobie poradzić z uchodźcami z Syrii, dlatego że tego chce tureckie społeczeństwo. No więc tutaj musi się jakoś porozumieć z Asadem. Do tego jest niezbędna Rosja. Na pewno w dalszym ciągu będzie sprzedawać, czy czasami też wysyłać, bo to nie jest tylko sprzedawanie, ale głównie sprzedawanie broni na Ukrainę. No bo też jest w tureckim interesie balansowania między strefami wpływów. To jakby nie liczę na jakieś zmiany, tym bardziej, że Erdogan bardzo chciałby być postacią, która doprowadzi do jakichś rozmów ukraińsko-rosyjskich. On by bardzo chciał być mediatorem, któremu się uda może wynegocjować zawieszenie broni. Raczej to bym nie liczyła, no ale warto mieć marzenia, prawda? A jeżeli chodzi o NATO, na pewno teraz będzie musiał zrewidować politykę z takiej polityki bardzo nastawionej na wybory, no bo to była ta pierwsza część polityki. Ostatnie pół roku, gdzie po prostu uderzał w te tony też nacjonalistyczne, te tony jego jako silnego przywódcy, który będzie respektować interesy tureckie, nawet jeśli one będą sprzeczne ze Stanami Zjednoczonymi, na politykę już układania się jakoś z sojuszem, dlatego że jemu ten Zachód jest potrzebny również z powodów gospodarczych, dlatego że no, potrzebne są mu inwestycje zachodnie i myślę, że to też jest szansa dla Szwecji na takiej zasadzie, że będzie potrzebne Erdoganowi jakieś dogadanie się ze Stanami Zjednoczonymi, bo za Finlandię dostał te zestawy modernizujące do F-16, no więc on dalej by chciał te zmodernizowane F-16V, no więc myślę, że to jest cena zgody na Szwecję, choć to pewnie wszystko będzie zamkniętymi drzwiami.
Czyli zupełnie inny modus operandi powyborczy będzie dominował w Turcji i być może tutaj Szwecja będzie mogła na tym skorzystać i dostać zielone światło, przynajmniej ze strony Turcji, na to, by wejść do Paktu Północnoatlantyckiego.
Myślę, że tak. To nie jest tak, że to będzie całkowicie inna polityka. To będzie polityka taka bardziej pragmatyczna, taka bardziej turecka, pragmatyczna polityka. Bardzo on lubi pragmatykę. To było widać, jak on się potrafi dogadać z państwami, z którymi miał bardzo złe relacje. Nie wiem, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Egipt. Tam były bardzo napięte relacje. Nagle, kiedy się okazało, że potrzebuje tego dla rozwiązania problemów gospodarczych, był w stanie na bardzo dużo pojednawczych gestów, więc ja myślę i myślę, że nie tylko ja, bo ja myślę, że same państwa zachodnie zdawały sobie z tego sprawę, bo o ile na początku ta kwestia Finlandii i Szwecji jeszcze rok temu była bardzo podnoszona, to potem czym się bardziej zbliżały wybory, tym proszę zauważyć, jakby tego było mniej też po stronie państw zachodnich. Jakby wszyscy sobie zdawali sprawę z tego, że on teraz będzie prowadzić politykę nakierowaną na wybory. Tym bardziej, że od lat polityka turecka zagraniczna jest tak naprawdę na potrzeby polityki wewnętrznej. Więc teraz to będzie przetasowanie, no bo już znowu wie, że rządzi. To nie jest tak, że nie ma kolejnych ważnych wyborów przed sobą, no bo są lokalne wybory za 10 miesięcy, ale mimo wszystko no w tej polityce zagranicznej będzie mógł zwrócić uwagę na to, co teraz będzie ważniejsze, czyli gospodarka.
Po co prezydentowi Turcji ten status osoby, która pośredniczy między Rosją a Ukrainą?
Żeby pokazać, że Turcja się liczy. W sensie, żeby pokazać, że Turcja jest krajem, który się liczy w regionie, a nawet nie w regionie, tylko w ogóle na świecie i że inne siły również będą musiały się z nim liczyć. On bardzo chciał pokazać, że jest właśnie tą osobą, która jest w stanie siąść do jednego stołu z obydwoma stronami, że jest to bezpieczne wyjście niż Białoruś, co tutaj na pewno trzeba się zgodzić, że jest to bezpieczniejsze wyjście niż negocjacje na Białorusi, ale jednocześnie właśnie pokazać to, że nie mogą go żadne strony lekceważyć, ani zachodnia, ani rosyjska, ani też Chiny, no bo Turcja ma takie patrzenie się, taki sen o potędze, cytując tytuł jednej z książek, więc pokazuje to w różnych kontekstach, no bo tutaj jakby jest jeden kontekst, ten wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale drugi kontekst to jest choćby wycofanie się żołnierzy amerykańskich z Kabulu, kiedy Turcji zależało na tym, żeby być krajem, który będzie wspierać to wycofanie właśnie po to, żeby pokazać, że to jest jedyny kraj, który w tej części świata może być takim pomostem między Zachodem a tym, co się dzieje. Więc ja myślę, że tutaj też Turcja chciała być takim pomostem, żeby pokazać, że to ona jest w stanie negocjować tam, gdzie inni nie potrafią. Że wszyscy ją potrzebują, ponieważ z jej pomocą są w stanie dotrzeć tam, gdzie sami nie mogą.
A Turcja w pani ocenie oddala się od Paktu Północnoatlantyckiego?
Ja myślę, że to zależy, od którego momentu sobie to przyrównamy. Dlatego, że ja myślę, że już od 10 lat mniej więcej ta polityka turecka jest podobna taka jak teraz, nastawiona na balans. finansowanie. Turcja miała z NATO trudną historię relacji, no bo to wcale nie jest tak, że NATO chciało Turcję, no dwa razy została odrzucona, zanim została przyjęta. I jakby te relacje też były zależne od w ogóle prowadzenia polityki. Mieliśmy kryzys w kontekście przecież Cypru w latach 70., więc to się jakby różnie układało. Ale myślę, że teraz ta polityka jest nastawiona trochę na respektowanie swoich interesów, a nie interesów amerykańskich w pakcie. A oczywiście jakby to zależy, z której perspektywy popatrzymy, no bo Turcy patrzą na to teraz z takiej perspektywy, że oni po prostu pokazują, że też są ważni i też z ich interesami trzeba się liczyć. No z perspektywy naszej, czy z perspektywy amerykańskiej, no jak widzimy, to jednak takie balansowanie pomiędzy NATO a Rosją. Turcja na pewno nie chce wyjść z NATO. Po pierwsze dlatego, że NATO jest dla niej ważnym gwarantem bezpieczeństwa. Po drugie dlatego, że ona się może odnosić do tego, że jest członkiem NATO i dlatego też jest ważna. Po trzecie dlatego, że ona wcale dla Rosji nie byłaby już taka ważna, gdyby nie była członkiem NATO, no bo nie byłoby tej siły rozbijania jakiegoś sojuszu od środka.
A w agendzie najważniejszych tureckich polityków, w tym w agendzie Erdoğana, jest jeszcze obecność we wspólnocie europejskiej?
Tak, znaczy jest, ale jest ona już nie jako członka, tylko jako trochę taki punkt zawieszenia, w sensie, bo mamy w tym momencie coś takiego, jeżeli chodzi o Unię Europejską po jednej i po drugiej stronie, że obydwie strony zdają sobie sprawę z tego, że nie będzie żadnego postępu, ale żadna strona nie chce być tą, która jasno o tym powie, dlatego, że to zerwałoby pewien rodzaj więzi. Więc ja myślę, że to jest bardziej na takiej zasadzie, akurat w kontekście Erdoğana, takiego statusu quo, w sensie zostajemy tam, gdzie jesteśmy, jakby nie drążymy tego, bo nikt nie chce powiedzieć, że on już się wycofuje z tych negocjacji, no bo Turcja nie chce pokazać, że ona już jakby wycofuje się, nie chce być w Unii Europejskiej, a Unia Europejska też nie chce zniechęcić Turcji i mówi, że na pewno was nie przyjmiemy. Więc ja myślę, że to zostanie tak, jak jest teraz i to jakby nie jest punktem odniesienia w tym momencie.
A co z tymi nastrojami antyuchodźczymi rozbudzonymi w kampanii wyborczej, notabene przez stronę opozycji?
Tak, przez stronę opozycji, przez stronę rządzącą, czy bardziej przez stronę opozycji, ale one są bardzo silne, dlatego że to już od lat pojawia się jakby nasilenie właśnie takiego niezadowolenia z tego, że tych uchodźców jest z Syrii prawie 4 miliony, że oni pracują za niższe stawki. No Turcja to akurat taki ranking, którym nie ma co się chwalić, ale wzrosła w rankingu na niewolnictwo. W sensie w tym indeksie niewolnictwa Turcja podskoczyła do góry, właśnie biorąc pod uwagę, że uchodźcy z Syrii pracują na zupełnie innych warunkach i są inaczej traktowani, ale Turcy twierdzą, że odbierają miejsca pracy przy tak dużej inflacji, że jest to duży wydatek, żeby w jakiś sposób ich utrzymać. Więc ja myślę, że Erdoğan będzie musiał rozwiązać ten problem i on sobie z tego zdaje sprawę, choćby negocjując z Asadem, no bo gdyby nie musiał tego rozwiązać, to pewnie z Asadem by do tej pory nie negocjował. Tylko po prostu nie podnosił tego w kampanii, biorąc pod uwagę, że po pierwsze jest to postulat drugiej strony. Erdoğan to mówił dużo łagodniej, mówiąc, że stworzy się tam infrastrukturę po to, żeby chętni mogli wrócić. No ale możemy sobie wyobrazić, że jakby przy przesiedleniu do tej pory, myśmy już w Turcji mieli na przykład wewnętrzne przesiedlenie uchodźców, w tej zasadzie, że wprowadzono ustawę parę lat temu, że w jednej prowincji nie może być więcej niż 25% uchodźców. No i oni też zostali przesiedleni i to raczej nie było, kto chce mu zmienić prowincję, tylko jakby kto został wyznaczony do tego, żeby ją zmienić. Więc tutaj myślę, że to też będzie trochę tego typu, na zasadzie tacy trochę chętni, ale troszkę przymuszeni do tego, żeby chętni być, dlatego że będzie musiał rozwiązać te nastroje, które są w kraju, szczególnie przed tymi wyborami lokalnymi, gdzie w dużych miastach jest to dużo większy problem, jest to bardziej odczuwalne, on chce wybrać w dużych miastach.
W pani ocenie może to skutkować nową falą, nowym strumieniem uchodźców, no już skierowanym wprost do Europy?
Wydaje mi się, że nie. Znaczy oczywiście cały czas jest fala migracji, no bo Turcja też jest szlakiem migracyjnym, o czym należy pamiętać. Ale nie wydaje mi się, żeby kierował tą migrację w kierunku Europy, tylko po prostu w kierunku powrotu do Syrii. Dlatego, że jakby kierując ją w stronę Unii Europejskiej, po pierwsze sobie zaostrza relacje z krajami Unii Europejskiej. Po drugie, to już nie jest ten moment, który mieliśmy parę lat temu, że oni byli odbierani, witani po drugiej stronie granicy. Teraz to jest tak, że troszkę się może okazać, że nawet gdyby wpuścił tą falę uchodźców, to oni po prostu są przyblokowani i tak nie rozwiąże problemu. Więc ja myślę, że tutaj nie będzie to gra na eskalację, tym bardziej, że mu nie zależy na tym, żeby dostać kolejne pieniądze, żeby ich utrzymywać, tylko zależy mu na tym, żeby wrócili do siebie. Tym bardziej, że w ogóle nastroje antyarabskie są coraz silniejsze w Turcji. Bo raz to są uchodźcy, dwa to jest coraz bardziej widoczne, że bogate kraje Zatoki wykupują poszczególne nieruchomości w Turcji, z czego Turcy są bardzo niezadowoleni.
A jaki jest stan demokracji w Turcji dzisiaj, dzień po wyborach prezydenckich?
To jest trudne pytanie, dlatego że najbardziej mi się spodobało zdanie i uważam, że ono świetnie oddaje Turcję, że w Turcji wybory nie są uczciwe, ale nie są sfałszowane. W tej zasadzie, że faktycznie wczoraj Turcy poszli do urny wyborczych, oddali głosy i te wyniki mamy takie, jakie mamy. Nie było doniesień o żadnych większych nieprawidłowościach. wiadomościach. Z tym, że no musimy sobie zdać sprawę z tego, że w Turcji 95% mediów mniej więcej kontrolowanych jest przez stronę rządzącą. Znaczy, że przekaz, nawet jeżeli opozycja chciała mieć przekaz do tych ludzi, którzy może zmieniliby zdanie i zauważyli jakieś nieprawidłowości, to nie bardzo miał jak do nich trafić poza mediami społecznościowymi. Media społecznościowe używa pewna grupa, a nie 64 miliony ponad. Poza tym jednak Erdoğan po pierwsze no wypracował sobie przez te 20 lat też pewne narzędzia. W zasadzie, że na przykład jego przedstawiciele, jego partii są w różnych mniejszych miejscowościach. Oni są wśród ludzi, jak idą uroczystości, nie pomagają wynająć salę, czy zwalniają z opłat za salę na obrzezanie, na wesele. Więc jakby są częścią tych mniejszych społeczności, więc potrafią lepiej do nich trafić. Poza tym też te problemy, o których mówimy, my je trochę widzimy z takiego przekazu zachodniego. W momencie, kiedy w mediach się nie pojawia taka informacja, albo ona się pojawia, ale jest odpowiednio obudowana. W zasadzie, że co prawda było trzęsienie ziemi, zginęło 50 tysięcy Turków. Myślę, że więcej, bo po prostu przestaliśmy liczyć w którymś momencie. Ale to przecież nie jest wina naszego rządu, ponieważ żaden kraj by sobie z tym nie poradził. A popatrzcie, już tam jest prezydent, już rozwiązuje ten problem. No to w momencie, kiedy mamy tylko taki przekaz, no to do dużej części społeczeństwa on jednak trafia. Tym bardziej, że to ten przekaz jest kontynuowany przez 20 lat. To nie jest tak, że widzimy zmianę w przekazie. To jest tak, że jakby jest to coś, co trwa i do czego ludzie są przyzwyczajeni.
No to na koniec co z turecką opozycją? Trzeba będzie wyłonić nowego lidera, zmienić tą konfigurację 6 ugrupowań, które no, tworzyły ten jeden blok? Co dalej?
Co dalej? No na razie było wystąpienie już dzisiaj w mediach społecznościowych, notabene znowu Ekrema İmamoğlu, czyli tego burmistrza Stambułu, za którym ciąży wyrok i zobaczymy co z tym wyrokiem, który mówi, że opozycja musi się teraz motywować do wyborów lokalnych, że największą stałą jest zmienna, więc musimy jakby pamiętać o tym, że wszystko się zmienia. Na razie nie wydaje się, żeby Kılıçdaroğlu chciał ustąpić. On na razie jakby kontynuuje to, że dalej chce być przywódcą partii. Myślę, że sobie ta opozycja będzie musiała dobrze przemyśleć i robić to szybko, ponieważ tak naprawdę 10 miesięcy do wyborów to nie jest dużo. Tym bardziej, że Erdoğan już wczoraj rozpoczął kampanię na wybory lokalne, więc on nie może być znowu 10 kroków przed opozycją, jeżeli opozycja chce mieć jakiekolwiek szanse. Więc będzie musiała zrewidować to, kto będzie na czele i czy na pewno Kemal Kılıçdaroğlu, który przegrał i który mimo wszystko no, nie jest osobą wiecową, żywiołową, więc on tutaj nie porywa tłumów. I z drugiej strony też sprawdzić, jak się sprawdza ta szeroka opozycja, bo ona faktycznie z jednej strony no, daje jakąś konsolidację, ale z drugiej strony ciężko sobie wyobrazić rządzenie tak szeroką opozycją w momencie, kiedy mamy postulaty prawie że od skrajnej jednej do skrajnej drugiej strony. Więc to też jest pewne bardzo duże wyzwanie. Więc ja myślę, że opozycja musi sobie szybko to przepracować, tak naprawdę w takim tempie bardzo, bardzo szybkim, żeby poradzić sobie z wyborami lokalnymi, które też będą pewnym sprawdzianem i które będą albo szansą, albo przegraną opozycji już tak w całym kraju.
O wyborach Turcji dziś w Radiu Kraków dr Karolina Wanda Olszowska, turkolożka i historyczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.